premier Wielkiej Brytanii David Cameron chce zamknąć granice dla imigrantów. Taka informacja dobiega. Obcokrajowcy bez pracy nie mieliby prawa osiedlić się na wyspach. Ci, którzy mieszkają już na terytorium Wielkiej Brytanii, a nie potrafią się utrzymać z własnych środków, byliby natomiast pozbawieni świadczeń socjalnych i potem deportowani. Dlatego też przeciwdziałanie tego typu działaniom powinno być zdaniem polskiego rządu i naszej dyplomacji automatycznie, po prostu reakcja powinna być automatyczna. Dlaczego nie ma, pytanie. No i w ogóle jak oceniać postępowanie tutaj premiera Camerona? Na co to postępowanie wróży? To jest jedna sprawa. I druga to wybory w Donbasie, które są nieuznane przez i bezprawne przez szefową unijnej dyplomacji Federikę Mogherini. Ale to już za moment. Teraz prosimy o komentarz do tej pierwszej sprawy pana profesora Mieczysława Rybę, historyka z Katedry Historii Systemów Politycznych KUL. Witam serdecznie, także wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie profesorze, czym kieruje się premier David Cameron?
Premier najprawdopodobniej kieruje się przyszłymi wyborami parlamentarnymi w swoim kraju, gdzie jego notowania są bardzo niskie, a Partia Niepodległości, która deklaruje wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zyskuje cały czas na sondażach. I on doskonale wie, że też zbliża się nieuchronnie referendum, w którym Brytyjczycy będą się mogli wypowiedzieć w sprawie swojego członkostwa w Unii Europejskiej. Chcąc wystudzić te nastroje, stara się wprowadzać te elementy polityki antyimigracyjnej. Przypomnijmy, wszystko to też się dokonuje w sytuacji takiej wzrastającej wrogości wobec obcokrajowców. Polacy również tego doświadczają, a więc mamy do czynienia z bardzo złożoną sytuacją taką polityczną. On to robi w swoim własnym politycznym interesie. Natomiast Wielka Brytania, i o tym trzeba pamiętać, należała do krajów o najbardziej liberalnej polityce emigracyjnej czy imigracyjnej. Gigantyczna liczba tych ludzi z różnych części świata, również z dawnych kolonii, a więc kulturowo bardzo dalekich od Europy, gigantyczna liczba ludzi się pojawiła w Wielkiej Brytanii. Póki był dobrobyt i ta opieka socjalna mogła być na wysokim poziomie, to wszystko dobrze. Natomiast kiedy mamy do czynienia z gigantycznym zadłużeniem państwa, z olbrzymimi problemami, no to już zaczyna być niebezpiecznie. I to objawia nam bankructwo tej utopii, która tam zagościła w zarządów Partii Pracy z całą mocą. Utopii multikulturalizmu. Jakoby dało się wytworzyć na skutek takiego miszmaszu, rezygnacji z tych tradycyjnych wzorców europejskich, które w Wielkiej Brytanii były bardzo mocne, odejścia od tego i wprowadzenia takiego właśnie, takiej wielokulturowości na zasadzie relatywizmu, i że to stworzy cudowne, wielokolorowe społeczeństwo, taki bukiet, jak to mówią, różnoreligijny czy różnocywilizacyjny. Okazuje się, że to jest pewien rodzaj mitu, bo w sytuacji kryzysu ekonomicznego po pierwsze wrogość narasta, a po drugie te państwa, które mieniły się być tak bardzo kosmopolityczne, nagle stają się wrogie. I to w jakimś sensie, wydaje mi się, będzie czekać nie tylko Wielką Brytanię, ale być może i inne kraje już na kontynencie. Póki jest względny dobrobyt, wszystko jest dobrze. Natomiast bardzo wielu emigrantów, którzy pojawiają się w różnych miastach Europy, twierdzi, ale jeśli braknie pieniędzy, jeśli rzeczywiście nastąpi jakiś krach gospodarczy, to te wszystkie właśnie narodowościowe mogą wybuchnąć z nową siłą. I cała ta polityka, również socjalna, może zbankrutować. A więc to jest podwójny sens tego, co się tam dzieje. Kiedyś Melanie Phillips napisała właśnie taką książkę Londynistan, jak Wielka Brytania dokonywała samobójstwa, tego cywilizacyjnego czy kulturowego. I tam jej diagnoza była taka, że ten multikulturalizm, ta kultura liberalna niby twierdzi, że wszystkie kultury i cywilizacje są równe, ale mówi, to nieprawda. kultura brytyjska, ta miejscowa, była najbardziej znienawidzona. I w szkole, w sensie odcięcia, i w sensie pewnych tradycji etycznych, i tak dalej, i tak dalej. A więc doprowadzono do takiego pewnego chaosu, pewnego zaniku, pewnego ładu społecznego. A tu już jest bardzo krótka droga do tego, żeby przenieść to wszystko na sytuację kryzysową, żeby wygenerować pewne egoizmy i konflikty na bardzo dużą skalę. A polityka to jest cyniczna, również ta brytyjska, zresztą ona zawsze z tego słynęła. I kiedy Cameron i jego partia diagnozują, że niechęć w stosunku do pewnej polityki unijnej, w tym polityki imigracyjnej, jest coraz większa w społeczeństwie, że po referendum w Szkocji, kiedy to wszystko miało niby być różnokolorowym kwiatem, zbiorem różnokolorowych kwiatów wielokulturowości, nagle generuje separatyzm, który przecież od kilkuset lat nie występował z taką siłą, no to oni dochodzą do wniosku, że to wszystko po prostu jest jednak oparte na fałszu i mamy do czynienia właśnie z takim zawirowaniem w polityce. Na czym cierpią, czy będą cierpieć też polscy emigranci?
No właśnie, mowa o polskich emigrantach, o polskich rodzinach, które już tam się znajdują, niektórzy się wybierają, bo przecież nie jest lepiej, tylko gorzej. I panie profesorze, tutaj się nam przypomina przecież kazus Donalda Tuska, który miał się dogadać z Davidem Cameronem. Podobno, nie byłem świadkiem tych rozmów, ale tak gdzieś się w kuluarach mówiło, że właśnie to stanowisko europejskie było tym czy coś za coś.
No, być może właśnie za to, bo pamiętajmy, że Cameron zgodził się na Tuska i widzimy, że tutaj jakiejś wielkiej aktywności ani polskiego rządu, ani samego byłego premiera nie widać, jeśli bierzemy pod uwagę to, co się w tej chwili w Wielkiej Brytanii dzieje. Tak naprawdę proszę zauważyć, coraz bardziej jednak ta kariera Donalda Tuska, ta europejska kariera, nam mówi, że no, ta kariera jednak jest kosztowna. Nie dla samego Tuska, ale przede wszystkim dla państwa polskiego. Bo jeśli prawdą jest, że pakiet klimatyczny, który Polska przyjęła na szczycie unijnym, premier Kopacz przyjęła, jeśli prawdą jest, że to rzeczywiście będzie aż z taką szkodą dla interesów Polski, no to pytanie jest, czy to nie ta decyzja nie zapadła po to, ażeby Donald Tusk miał łagodne przejście i łagodne te sprawowanie funkcji w Europie. Jeśli dzisiaj mamy do czynienia jednak z prostym uderzeniem w polską emigrację w Wielkiej Brytanii i nie mamy do czynienia z adekwatną odpowiedzią władz polskich, przynajmniej póki co, no to pytanie, czy to znowuż nie jest ta cena. Te kariery zagraniczne naszych polityków w wielu wypadkach, i trzeba to mocno obserwować, mogą nas bardzo dużo jako państwo kosztować.
No właśnie, panie profesorze, za 2 tygodnie już chyba, no tak, dowiemy się dokładnie, czy, nie wiem, Donald Tusk i jego partia dalej oczarowała Polaków, przynajmniej jeśli chodzi o tutaj samorządowy poziom, czy jakaś nowa jakość się pojawia, czy nowe rozdanie. To będzie też ciekawy sprawdzian na przyszłość. Wiem też, że pan również wybiera się, kandyduje dalej do tego, by pomagać w samorządach, być doradcą. Obecnie pan jest w Lublinie, ale chodzi mi o te wybory, bo oczywiście tu mamy nasze samorządowe. My mówimy dzisiaj o tych, których Unia Europejska nie uznała, jeśli chodzi o Donieck i Ługańsk. Natomiast pytanie, no, kto się tym przejmuje, że tak powiem? Czy tak naprawdę prezydent Putin się tym przejmuje, że Unia Europejska nie uzna tych wyborów i jakie będą tego konsekwencje?
No tu mamy jak gdyby z dwoma pytaniami do czynienia. Rzeczywiście te nasze wybory samorządowe są kluczowe, bo Prawica Polska pod szyldem PiS-u po raz pierwszy występuje jako zjednoczona w tak dużym bloku, a więc jest olbrzymia szansa, żeby pokazać to przełamanie, jeśli bierzemy pod uwagę monopol władzy, jaki stworzyła Platforma i PSL. Również ten monopol jest w Lublinie i w Lubelskim, bo jest prezydent z Platformy w Lublinie, a koalicja PSL, Platforma rządzi w naszym województwie, mimo tego, że jest tak prawicowe i gdzie szansa zmiany jest olbrzymia z uwagi na poglądy ludzi. Ja dlatego też w Śródmieściu, na Starym Mieście, na Wieniawie, Bronowicach i Czwartko, więc w centralnym tym okręgu zdecydowałem się również kandydować, żeby całe te zmagania jak gdyby wesprzeć i to trzeba mocno ludziom uświadamiać wagę tych wyborów 16 listopada. To ma kluczowe znaczenie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę te dzielnicowe, tak to nazwijmy, wybory w Donbasie, gdzie te grupy separatystów no, chciały dokonać tych wyborów po to, ażeby zamanifestować, że zwycięstwo Poroszenki i całej tej grupy, powiedzmy, nazwijmy prozachodniej, w pozostałej części Ukrainy, że ono nie jest takie oczywiste, bo jednak wschodnie regiony są separatystyczne, więc zorganizowano te wybory, które praktycznie nikt nie uznaje, jak gdyby to była pewna manifestacja siły. Jeśli mówimy o Rosji, to Rosja, to jest na pewno uzgadniane z Rosją. To nie ma najmniejszej wątpliwości, że cały scenariusz jest pod to pisany. Rosja nawet do wewnątrz musi pisać pewną narrację do swoich wyborców, do swojego narodu. Putin, który nagle musi zobaczył, że jednak na Ukrainie te partia opozycyjna, ona uzyskała tam gdzieś około 10%, a więc bardzo niedużo, a więc tych prorosyjskich sił jest mało, to wszystko osłabło, w związku z czym musi do wewnątrz pokazać, zobaczcie, ale jednak tu myśmy też zrobili wybory na wschodzie i wynik jest zupełnie inny. Mamy do czynienia z bardzo silnym wsparciem dla separatystów, a więc dla sił prorosyjskich. To jest gra, nazwijmy to, wizerunkowa. To jest gra medialna, ale zarazem to jest wielka gra geopolityczna. Tak jak widzimy, obwodu donieckiego czy ługańskiego Rosja już nie odpuści. Będzie się starać absolutnie trzymać tam rękę na pulsie.
No właśnie, panie profesorze, myślę, że przez te dwa tygodnie na pewno się jeszcze będziemy słyszeć na antenie Radia Maryja i poprzez felietony i pewnie rozmowy, więc nie mówię, nie jest to ostatnia rozmowa przed wyborami, ale myślę, że pan nie wycofuje tej swojej obecności w tych wyborach, ba nadto chce wykorzystać jeszcze to doświadczenie i chyba dalej kontynuować, prawda, pracę dla samorządów.
To zdecydowanie, zwłaszcza, że Lublin, pamiętajmy, po pierwsze jest, tak jak mówiłem, miastem o prawicowych poglądach, tylko przyduszony tą ilością też pieniądza, billboardów, platformy i tak dalej. To trzeba jak gdyby odblokować, to trzeba jednak też odkłamać w dużym stopniu. A z drugiej strony jest to miasto uniwersyteckie i jednak ludzie związani z uniwersytetem absolutnie powinni w nim mieć swój głos, bo to wszystko też może stanowić i powinno stanowić o rozwoju tego miasta. To miasto nie powinno pogrążać się, jak i każde inne w Polsce, w jakichś odmętach absurdu różnych ideologii. Ja przypomnę, i mamy na przykład w tej chwili jakieś ataki takiego Związku Ateistów czy Stowarzyszenia Wolność od Religii, żeby w szkołach jak gdyby uroczystości religijne nie miały takiego charakteru powszechnego, jak to do tej pory miało miejsce. Mamy do czynienia z jakimiś szaleństwami w obszarze kultury za nasze pieniądze. Mnóstwo jest takich rzeczy i wielkich inwestycji, ale powinny one być takie, które generują przede wszystkim miejsca pracy, a nie takie, które tylko generują nasz wielki dług. To wszystko trzeba wziąć, jak gdyby każdy, kto może, na swoją miarę, także oczywiście ja też się od tego nie uchylam.
Oby tak właśnie było. No to rzeczywiście myślę, że trzeba szukać mądrych ludzi, sprawdzonych na swój sposób też i no, mających tuż jakąś taką normalny, zdrowy rozsądek, bo tu nie chodzi już, prawda, jakieś. No ale to widać, że nieraz wygrywa to, co takim rozsądkiem nie jest. I to też jest ciekawe. Zjawisko pewnie dla socjologów bardziej niż dla historyków.
No tak, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z gigantyczną we współczesnym świecie manipulacją medialną i to w różnych obszarach, i w tych wyborach samorządowych, ale i w pewnej ocenie sytuacji ogólnokulturowej. Ja już nie mówimy w dziedzinie etyki, tu już się zamęt sieje na taką skalę. Zwróćcie Państwo uwagę, ja na przykład u nas nawet w obszarze Lublina zauważyłem, że tu i ówdzie w szkołach się ktoś planował dyskoteki na Halloween. Zwróćcie Państwo uwagę, co w telewizji widać, jak mocna promocja kultury, która z definicji uderza w to, co najświętsze, jeśli bierzemy pod uwagę naszą tradycję chrześcijańską. To absolutnie wojna się toczy w tak szerokiej skali, że bierność lub lekceważenie takich kwestii publicznych i teraz tych wyborów samorządowych i później przyjdą wybory parlamentarne czy prezydenckie, w ogóle wszystkie w rzeczach na scenie publicznej się nie dzieje, jest wielkim zaniedbaniem i nie możemy sobie na to pozwolić.
Tak jest. Przeszliśmy od premiera Davida Camerona do wyborów naszych samorządowych, ale historia tak nie jest, takie szerokie kręgi zatacza. Dziękuję za wypowiedź i za podsumowanie tej sprawy. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, także Wyższa Szkoła Kultury Społeczno-Medialnej. Komentarz między innymi do informacji, że premier David Cameron chce zamknąć granice Wielkiej Brytanii dla imigrantów, w tym także dla Polaków.